Piotrze, opowiadasz nam dziś taką no, niesamowitą historię. Dziecka, które właściwie nie poczuł miłości ojca i matki. Bo najczęściej to jest tych opowiadań w ten sposób, że ojciec był pijakiem, mama wynagradzała jakoś tą miłość. Natomiast ty znalazłeś się w bardzo specyficznej sytuacji. Ani ojciec, ani matka. Chociaż ojciec w jakiś sposób próbował to ci dać, tylko że no po prostu pił. I tutaj alkohol zabrał mu wszystko. Nie. Czyli tak. Wracałeś do domu, do tego pokoju, gdzie ojciec leżał pijany, zapach papierosów i wódki. Możemy sobie to wszyscy wyobrazić, bo wszyscy chyba żeśmy to już przeżyli w naszym życiu. A ty tak musiałeś spać tam, żyć, jeść i wszystko, nie?
No to jeszcze tak, no później jeszcze wiadomo, że wieczorne libacje, tak, bo to zawsze się kończyło, że tata sam nie pił, zawsze miał kolegów. Mnóstwo butelek, które potem sprzedawałem, żeby jakoś mieć pieniążki, ale to tak, to było trudne doświadczenie i ja uciekałem z domu później, że uciekałem do rodziny, która wiedziałem, że mnie przygarnia i tam znajdowałem to, czego potrzebował młody człowiek, tak, bo i tata,
który... Mogłeś tam spać też czasem?
Starałem się, tak, mogłem tam, co chciałem, to na zasadzie takiego, no tak, no nie miałem żadnych ograniczeń, bo i tata Grzegorza, który mnie uczył, bo on taki dość też fachowiec, taka złota rączka i pokazywał mi różne rzeczy. I razem właśnie w trójkę robiliśmy, bo on też czasami pogrywał na instrumencie. No mnóstwo takich, dla mnie takich no fundamentalnych rzeczy tak naprawdę, bo one pokazywały, ja się uczyłem tam tak naprawdę drugiego dzieciństwa. Tylko, że to, co zostało mi zabrane, tam gdzieś to próbowało się odbudowywać, tak? Ale nie w zasadzie litości. Nie w zasadzie, że on jest biedny, bo on to, teraz mu trzeba to wynagrodzić. Nie. Tam wszedłem w tą rodzinę na ich zasadach. Czyli robimy wszystko razem, tak? Sprzątamy, nie wiem, gotujemy, cokolwiek, tak? To wszystko robimy tak jak w rodzinie. Nie ma ulgi, że ja jestem jakiś bardziej pokrzywdzony. Nie. Sprzątamy, nie wiem, czy tam zajmujemy się domem, czy łatamy, czy ogród, bo ogród jest cały czas. To wszystko było do zrobienia, tak? To wszystko trzeba było zrobić. Także to było takie fajne, że ja tam pierwsze życie nie odczuwałem tego, co zawsze w dzieciństwie rodzice, czy dorośli mi dawali, że o, jaki biedny Piotruś. Ja zawsze mówiłem, no, ja nie chcę litości. Nie chcę litości waszej, bo to dla mnie nie jest potrzebne. Ja chciałbym pomocy. A nie litości, że wszyscy na domu się litują, bo tata pijak, a ty tak sam. No i to takie było dla mnie odrzucające. Mówię, nie, to nie tak. Nie, ja nie chcę. Ja wolę właśnie, i to tam dostałem. Ja wolę po prostu żyć. Każdy człowiek ma do tego prawo, do tego, żeby żyć w społeczeństwie tak normalnie, w rodzinie, normalnie. Jestem w pełni świadomy tego. Nie chcę takiego czegoś, żeby ktoś mi dawał kawałek ciasta, no bo ja biedny jestem. Nie chcę tak, nie. Chcę zapracować na to ciasto, tak? Chcę coś zrobić, chcę coś mieć. Chcę czuć się potrzebny do końca w rodzinie. A tam byłem potrzebny, tam się czuję cały czas osobą potrzebną, tak? Częścią tego całego mechanizmu rodzinnego, bym powiedział. W związku z tym tam, mówię, było i wiele buntu i myśmy przechodzili różne rzeczy z moim bratem, no bo muzykę, jaką słuchaliśmy, no, była ciężka. Myślę, że rodzice w ogóle, myślę, że to było dla nich też takie doświadczenie, ale zawsze była akceptacja. Cokolwiek byśmy robili, a myśmy robili zawsze dziwne rzeczy, jako młodzi chłopcy, to ja myślę, że to mówię, zupełnie nie pasowało do obrazu, myślę, mamy Grzegorza, myślałem, że może będzie inaczej, a myśmy, jak to bunt, ciągle bunt. A oni pomimo tego, okej, przejdzie, nie? No ale mówiliśmy, przyszliśmy w muzykę, graliśmy muzykę, instrumenty, to nam zabierało dużo czasu i jakaś tam też nasza wspólnotowość się przez to wiązała. No i tak do czasów, mówię, do liceum. No i ja poszukujący, tak? Ja poszukujący cały czas tej duchowości. Gdzieś tam wiedziałem, że moi rodzice biologicznie to już jest historia, trochę zamknięta, chociaż trudna, ale zamknięta, że już jestem dorosły, tak, już wtedy skończyłem tą podstawówkę, do zawodówki, to wszystko takie czasy były trudne, trzeba było potem jeszcze liceum zrobić. Szukałem swojej jakiejś tożsamości duchowej, szukałem czegoś, co jest w środku we mnie, ciągle się pytałem. Było różne rzeczy, od jakiegoś okultyzmu, szukania w starych tradycjach sumeryjskich.
Ale jak przyszedłeś w ogóle na tą myśl, żeby się takimi rzeczami interesować? No bo to nie jest normalne, że chłopak, który chodzi do zawodówki, wiesz, w Tychach gdzieś i cała przeszłość trochę poniszczona przez rodziców, nie miałeś w ogóle dzieciństwa, no szukałeś schronienia, jakiegoś bezpieczeństwa.
Tak.
I tak dlatego szukałeś duchowości.
Ja myślę, że cały czas to gdzieś tam pewnie buzowało, że tutaj jest taka pustka, tak? I tę duchowość szukałem w różnych rzeczach, naprawdę mówię. W każdym jakimś starożytnym, nie wiem, mistycyzmie, w okultyzmie, w jakichś książkach, z jakichś takich satanistycznych nawet. We wszystkim, gdzieś czułem jakąś, no, że ja ją w środku mam, tą duchowość, tylko ona nie może wyjść. Aż do czasu, kiedy mówię, gdzieś po zawodówce spotkałem taką, w zasadzie książkę, tak bym powiedział, książkę Lamy Olego. To taka znana postać w buddyzmie tybetańskim. I tam w tej książce było jedno małe zdjęcie czarno-białe. I tam na tym małym zdjęciu był taki mały chłopek. I to był Kalu Rinpoche. Taka dziwna sytuacja, kiedy patrzyłem na niego. Ciekawy człowiek, bo taki wychodzący 20 parę lat mieszkający w pustyni, przepraszam, mieszkający w jaskini, głęboko medytujący, uciekający raczej od świata i nagle dostał taką informację, że ma przyjechać na zachód i otworzyć ośrodek. No i tam gdzieś tak się zaczęła moja taka chęć jakiegoś poszukiwania czegoś innego, bo Bóg milczał, ja jestem poraniony, nie mam jakiegoś takiego fundamentu duchowego, jakąś takie inwalidztwo duchowe i no, coś muszę z tym zrobić, gdzieś muszę coś gdzieś to z siebie wyciągnąć. No i pojawiła się, mówię, potem taka dziwna sytuacja, spotkałem osobę, już rozmawialiśmy, nie pamiętam, jeszcze to było przed wojskiem. I ona mówi, że no ona właśnie jest buddystką i ona medytuje i ona właśnie jest od tej szkoły Kalu Rinpoche. Mówię, o, to taka... od tego Kalu Rinpoche, którego widziałem na tym obrazku, gdzieś mówię, no, bo tam też ten Lama Ole kiedyś u niego był, brał tę medytację u niego. Aha. No to tak sobie pomyślałem, no to ciekawe, no to sobie przyjdę na spotkanie. No i tak się zaczęła moja przygoda z buddyzmem, jeszcze przed wojskiem, czyli gdzieś tam przyjechałem, porozmawiałem, usiadłem, medytowałem, gdzieś się uczyłem tego świata buddyjskiego i tak wsiąkałem, tak? Gdzieś mi się zaczęło podobać, bo widziałem, że gdzieś to uderza w te moje rany, gdzieś to zaczyna leczyć, gdzieś ta praktyka gdzieś pokazuje mi moją wartość, gdzieś odbudowuje swoją wartość jako człowiek.
Praktyka medytacji buddyjskiej,
tak, pokazywała mi, że jestem wartością, że jestem w jakiejś wspólnocie, która widzi moją wartość jako człowieka duchowego.
Czyli powoli się stawałeś buddystą.
Tak, powoli zacząłem uważać, że gdzieś ta ścieżka Buddy pokazywana przez Kalu Rinpoche jest mi bliska, że to wszystko jest takie gdzieś dobrze ukierunkowane, dlatego że mój gniew, przeogromny, ukryty gniew nagle wychodził. Miał swoje wyobrażenie, tak? Ja przez wiele lat nie mogłem sobie go wyciągnąć. Muzyka, owszem, muzyka agresywna dawała mi to, tak? Gdzieś tam na koncertach, to wszystko, ale nie dochodziło do tego sedna, tak? Zawsze to było takie, wyszło, koniec, okej, prawda? Przeszło na chwilkę. A potem jak byłem samotny, to gdzieś tam wracało. Ten gniew w środku powodował różne frustracje. I ja nie byłem tego świadomy, dopóki nie wszedłem w tą relację z gniewem. Gdzieś buddyzm tybetański pokazał mi, że no stary, ty masz w sobie mnóstwo rzeczy, które trzeba wyciągnąć na zewnątrz. No i pokazywał mi to przez praktyki. Gdzieś potem, mówię, no była sytuacja tego rodzaju, że spotkaliśmy się. Ja potem szedłem do wojska, więc miałem rok czasu wycięty z życiorysu, aczkolwiek w wojsku gdzieś mi tam się udawało gdzieś tam usiąść pomiędzy jednym a drugim dyżurem, gdzieś tam sobie to znaleźć, to miejsce. Kiedy wróciłem, nagle pojawiła się szansa wyjazdu na odosobnienie, czyli takie całkowite wyjazd z Polski do Francji, zostawienie wszystkiego i siedzenie przez rok czasu w samotności, to znaczy w 7-osobowym zespole tak naprawdę, ale zupełnie, zupełnie poza. No i tak się naprawdę zaczęła moja taka przygoda z buddyzmem.
Pojechałeś, tak?
Pojechałem.
Do Francji?
Tak, tak. Zostawiłem, sprzedałem wszystko, co miałem, pojechałem, wiedząc, że to jest moja jedyna szansa, żeby poznać samego siebie. Tak naprawdę.
Pragnąłeś tego.
Tak, tak. Chciałem zobaczyć, gdzie ja jestem. Bo ja nigdy nie wiedziałem. Zawsze albo ta muzyka to była, albo ci udole, którzy tam byli, albo coś. Ale gdzie ja? Gdzie to moje jestestwo? Gdzie to... Nikt nie dał tej bazy jestestwa, ponieważ moi tata i mama, no nie bardzo. Tak, oni uważali, że chyba jestem dzieckiem cały czas. Cały czas dziecko. Mama mówi żabciu. Już miałem 20 lat, żabciu. Nie. Ja widziałem, że oni nadążają za tym, a moje jestestwo było bardzo dla mnie ważne i chciałem je poczuć. Przez rok czasu, siedząc, medytując, różne praktyki oczyszczające i
I też, gdzie konkretnie byłeś?
To było to, we Francji, to jest Francja, to południe Francji, Burgundia bodajże.
I to jest jakiś ośrodek buddyjski?
To jest ośrodek buddyjski prowadzony przez mnichów i z Butanu. Tam poznawałem ich historię butańską, tybetańską, kuchnię francuską. Ogólnie zupełnie inny świat. Zupełnie inny. Tam się czułem tak bardzo radośnie, dlatego że oni mieli kompletnie inne światopoglądy. Oni się śmiali, byli radośni, nie mieli problemów wszystkiego, tak jakoś gdzieś mi to pasowało. Tej ciężkości swojej historii nie ciągnąłem ze sobą, a tam jak już ona była usadowiona gdzieś w miejscu, to z nią pracowałem, ona mi przeszkadzała. Ja z nią pracowałem, uważałem, że te medytacje, to bycie ciszy, to spotykanie się, to tam gdzieś tam to wszystko było. I co ciekawe, ja dopiero teraz sobie pomyślałem tak ostatnio, to tak, ale tak naprawdę to zaczęło się w Lubiniu, ta medytacja. I tak sobie pomyślałem, że to było tak ciekawe doświadczenie, kiedy wracając myślą do tego czasu, kiedy byłem we Francji, to tak naprawdę ziarenko medytacji było w Lubiniu, kiedy spotkałem ojca Berezę. W ogóle straszna dziwna sytuacja, ponieważ byłem tam tak naprawdę na jakiejś szkolnej wycieczce. I tam medytowaliśmy. To w Lubiniu w ogóle był taki moment, kiedy on tam mówi, chodźcie, pośmedytujemy. Gdzie tam długie włosy, czarne spodnie, gdzie ja tam do medytacji w ogóle sięgał. Ale faktem, gdzieś on zasiał to ziarenko. Chyba tam zasiał ziarenko kontemplacji gdzieś. Tam potrzeby ciszy, bycia w ciszy. Ale to tak wiadomo, zapominamy się o tym, gdzieś tam przelatuje przez to ciekawe doświadczenie, no ale gdzie tam kościół, trzeba od tego uciekać. Nigdy nie chciałem uczestniczyć w tym wszystkim. Bo zawsze kojarzyło mi się to z raną, że to taka niedopięta rana i nie chciałem w to wchodzić. A buddyzm po kolei gdzieś tam krok po kroku mnie z tego wyzwalał, dlatego że pokazywał, że no, ktoś mnie kocha. Nawet jeżeli to jest kogoś, kogo nie znam, czuję tą miłość, że ktoś się mną opiekuje. Tam była jeszcze osoba, która się opiekowała nami. Też tak po prostu, ktoś mnie rozumie. Z kimś po francusku czy po angielsku mówiąc, on mnie rozumie. Wie o czym ja mówię. O tych ranach takich najgorszych, dzieciństwa. On mówi, no tak. Nie mówił, że stary, daj, weź się w garść, nad sobą nie użalaj, weź. Albo druga strona, no kiedy biedny jesteś. Nie, tam było to w ogóle takie, no straszne. Tak, no ale życie takie jest. Czasami takie
jest. Ktoś się słuchał.
Ktoś mnie słuchał. Nawet jak mówiłem, to mnie słuchał i zważał na to, co mówię. Wiedziałem, że byłem słuchany. W tych praktykach też odnajdywałem takie poczucie, że no robię coś, żeby siebie odnaleźć. Żeby popatrzeć.
Za wszelką cenę chciałeś siebie odnaleźć.
Tak, tak. Pamiętam wtedy też do mnie taka dotarła książka. Wtedy korespondowałem nie z Lubiniem, tylko z Tyńcem. Dostałem książkę Mertona. I tam ją czytałem, myślę,
no ciekawy człowiek.
Ciekawy człowiek i ciekawa
książka. Nikt nie jest samotną wyspą.
I w ciekawym momencie ją dostałem. I ją sobie przeczytałem tam, myśląc, no tak, ale jeszcze nie było gruntowanego w chrześcijaństwie takiego, mi się wydawało. No ale co ja zrobię, gdzie tam medytować w chrześcijaństwie? Nie ma szans, no gdzie ja? Przecież mnie wyśmieją, powiedzą, że będę buddyzmował chrześcijaństwo albo coś. I tak to się w zasadzie działo tak, że przez te 12 lat medytowałem i...
Ale wróciłeś do Polski z Francji.
Wróciłem po Francji po roku, tak.
I w Polsce czułeś się buddystą dalej.
Już tak, już jako medytujący buddysta, tak. Jako
codziennie medytujący.
Codziennie, tak, starający się.
12 lat medytowałeś jako buddysta.
Tak, tak.
I w jaki sposób odnalazłeś siebie?
Znalazłem to, że ja jestem. Że to moje jestestwo jest, to moje ego jest. Ono nie było dobre, ale jest. Ja też nie jestem swoim ego, bo też przecież nie muszę nim być. Może czymś więcej, ale też jestem. I to powodowało, że gdzieś przyjeżdżając z Francji, byłem pełniejszy. Pełniejszy, świadomy swojej osoby.
Wiesz co, Piotrek, wydaje mi się, że potrzebowałeś wiele takiej dobrej siły, powiedzmy sobie, takich dobrych myśli, by przebaczyć twoim rodzicom te rany, które ci zadali. Mhm. Czy buddyzm zaoferował ci to?
Buddyzm pokazał mi, że te rany są. Tak, buddyzm pokazał mi, że...
Czy mógłbyś nazwać te rany?
To jest, myślę, że od mamy to była rana braku miłości i zrozumienia. Tak? Od ojca bezsilność wobec mnie. Ta bezsilność powodowała głębokie urazy, no bo ja chciałem, żeby ktoś mnie rozumiał. Rodzina taka...
Tak, myślę, tak, normalnie.
A tutaj on nie dawał sobie z tym rady i uważał, że wręcz jestem jakiś dziwny. Tak? To powtarzał mi to tak często, że ja sobie nie dam rady w życiu. I chyba te ciągłe komentarze wobec mnie, że jestem niedolajdą. Taką życiową, ciamajdą.
Powtarzał ci powtarzam to. I to wykuło takie rany, że potrzebowałeś lat.
Tak, tak. Ja żeby... potrzebowałem konkretnego no, poczucia, no przecież ja taki nie jestem. No chyba taki ludzie tacy nie są. No ja wiem, że no jak?
Kim jestem?
No słownie, kim jestem. I to badanie siebie, tak? To, te praktyki powodowały, że badałem siebie, gdzie ja jestem, w którym momencie, gdzie, w jakiej części ciała się znajduję. I przez ten rok czasu też te wszystkie złe rzeczy, te praktyki, przynajmniej to oczyszczające powodowało, że tak ciężko się praktykowało, że wiedziałem, że to wszystko, co we mnie jest negatywnego, wylatuje gdzieś.
To trochę to pomogło, tak, uleczyć tak. Swój ból i ten...
Ja myślę, że to, bo mogłem go nazwać, tak, bo mogłem z nim pracować, bo ten gniew był widoczny. W tej praktyce wizualizuje się ten gniew, pokazuje się ten gniew, z nim się pracuje, nie jest obcy, nie odrzuca się od niego, nie oddala się od niego, nie ucieka, tylko się z nim konfrontujesz. I jak już ten gniew widzisz, jaki on jest, to przyjmujesz go, w jakiś sposób też przetwarzasz na coś dobrego. Prawda? I to powodowało, że po tym wszystkim, jak przyjechałem, to już nie czułem, że ten gniew jest zły. To nie jest zło. Ten gniew jest potrzebny, bo mi go zadano po prostu w dzieciństwie. Ja nie wiedziałem, co z nim zrobić. Od tego gniewu uciekałem, bo wiedziałem, że on jest zły, ale buddyzm pokazał, że on nie jest zły. On jest częścią mojego życia.
Co z nim zrobiłeś?
Musiałem się nauczyć z nim żyć. I przez taki proces medytacji gdzieś miałem go w opanowaniu, bym powiedział, tak? Starałem się go opanować. Te praca z emocjami dużo dała, prawda? W buddyzmie dużo się pracuje z emocjami, pokazuje się te emocje, gdzieś się je stara włożyć w jakieś półki. No i to pozwalało, że w relacjach nagle budowałem w ogóle relacje. No i tak sobie poznałem moją żonę. Jak wróciłem z tego odosobnienia, to zaowocowało tym, że się zakochałem, co wydawało mi się niemożliwe. Tak naprawdę.
Myślałem, że nie potrafisz kochać.
Myślałem, że do kobiet będę czuł zawsze uraz.
Z powodu relacji z mamą.
To do tego stopnia, że chciałem być mnichem. Do tego stopnia mnie to pchało bardzo mocno do tego, żeby być mnichem. Ja wróciwszy po pół roku, tak wróciłem do Polski, bo mój ojciec zachorował, wróciłem do Polski, potem ja wróciłem jako mnich. Uważałem, że
buddyjski.
Uważałem, że to jest jedyna droga dla mnie, bo ja nie znajdę na tej miłości takiej z ludzkiej, bo mam w sobie tyle tego wszystkiego złego, że nie było szans.
Złych uczuć.
Tak, złych uczuć, złego postawy, takiego poczucia, że ja tę kobietę bym zniszczył, może przez tą moją matkę ja bym przerzucał na nią pewne rzeczy. To w człowieku siedzi, człowiek tego boi. No i tak się stało, że wróciłem jako mnich i się działy różne rzeczy. Tyle kobiet jakieś się do mnie pchało, że ja byłem przerażony. Nie, tak nie może być. Wróciłem odosobnienie. Mnich bez klasztoru jest na pożarcie rzucony. No, wróciłem z powrotem na to odosobnienie tam po pół roku, jak z ojcem się wszystko wyjaśniło i w zasadzie jak już całkowicie zamknęło wszystko do końca, doprowadziłem. Przyjechałem z Francji, tak jak mówię. Spotkałem swoją przyszłą żonę, także pracowaliśmy razem w jednym sklepie. No i gdzieś ten rok poznawania samego siebie owocował. Byłem w relacji szczerszy ze sobą, ale też bardziej szczery wobec ludzi. Jako praktykującym buddysta, no gdzieś to spotykanie się, no było, spotykaliśmy się z ludźmi, medytowaliśmy też razem, ale też mówię, gdzieś to gdzieś tam w sercu było bardziej, więcej spokoju.